Andrzej Kochut, witam serdecznie w podcaście po amerykańsku. Nowa wojna secesyjna, niepodległy Teksas. Kilka bardzo dramatycznych nagłówków pojawiło się w ostatnim czasie w rozmaitych mediach, w tym również polskich mediach, i dlatego myślę, że czas wyjaśnić, co tak naprawdę dzieje się na granicy pomiędzy Teksasem a Meksykiem, czy może to skutkować jakimś większym niepokojem w Stanach Zjednoczonych, czy rację mają ci, którzy wieszczą rychły rozpad Ameryki. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do słuchania. Tłem całego obecnego konfliktu jest oczywiście kryzys imigracyjny na południowej granicy Stanów Zjednoczonych, który osiągnął rozmiary niewidziane w ostatnich dekadach. Nawet 250 tysięcy osób miesięcznie stara się przedostać przez amerykańską granicę. Przynajmniej tyle zostało zatrzymanych przez Straż Graniczną tylko w listopadzie 2023 roku i nic nie wskazuje na to, by to tempo imigracyjne miało spaść. To rzeczywiście są bardzo duże liczby, biorąc pod uwagę, że jeszcze kilka lat temu, w 2016-2017 roku, to było mniej niż 50 tysięcy zatrzymanych osób na próbie nielegalnego przekroczenia granicy miesięcznie. To oczywiście każe postawić pytanie, czy jest to kryzys, za który odpowiada administracja Joe Bidena, i to jest rzecz, którą staram się tłumaczyć również na Twitterze, w rozmaitych wywiadach. Otóż rzeczywiście jest tak, że ten kryzys osiągnął bezprecedensowe rozmiary w ostatnich latach, choć należy pamiętać, że imigracja, nielegalna imigracja do Stanów Zjednoczonych, to jest zjawisko, które towarzyszy temu państwu od dekad i nie jest czymś zupełnie nowym. Wielką skalę kryzysu imigracyjnego, choć nie aż tak dużą jak ta obserwowana obecnie, widzieliśmy na przykład w okolicach roku 2000 i w latach następnych. Wtedy również zdarzały się miesiące, kiedy prób nielegalnego przekroczenia granicy było powyżej 150 czy nawet powyżej 200 tysięcy miesięcznie. Mówię tu dalej o statystykach osób zatrzymanych na próbie tego nielegalnego przekroczenia granicy, więc można założyć, że tak naprawdę było ich więcej. Natomiast ten kryzys z wczesnych lat 2000 zakończył się, czy w znacznym stopniu się ograniczył, po kryzysie finansowym z 2008 roku. W Stanach Zjednoczonych pogorszyła się sytuacja gospodarcza, zwiększyło się bezrobocie i w związku z tym ta presja migracyjna zmalała, i właśnie dlatego ta druga dekada XXI wieku wyglądała, przynajmniej jeżeli chodzi o imigrację, stosunkowo spokojnie. To jest właśnie ciekawe. Właśnie w 2016 roku, czy później 2017, kiedy Donald Trump obejmował urząd prezydenta, prowadząc kampanię wyborczą, która opierała się m.in. na postulacie budowy muru granicznego, który właśnie tą nielegalną imigrację miał powstrzymać, to paradoksalnie sytuacja z nielegalną imigracją do Stanów Zjednoczonych wyglądała najlepiej w ciągu ostatnich 25 lat, co oczywiście nie oznacza, że tej nielegalnej imigracji nie było. Problem zaczął znów narastać w okolicach roku 2018 i przede wszystkim w roku 2019, kiedy znowu zdarzyły się miesiące, kiedy ponad 100 tysięcy osób przekraczało granice Stanów Zjednoczonych. To wiązało się oczywiście z poprawą sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, rekordowo niskim bezrobociem, ale także presją imigracyjną ze strony nowych państw. O ile we wczesnych latach 2000 to przede wszystkim Meksyk odpowiadał, czy Meksykanie byli tymi ludźmi, którzy starali się przedostawać przez amerykańską granicę nielegalnie, to w tych latach 2018-19 coraz większy odsetek zaczęli stanowić ludzie z tak zwanego północnego trójkąta, czyli z Salwadoru, Gwatemali i Hondurasu. I to właśnie sprawiło, że jeszcze przed pandemią COVID-19, jeszcze za czasów Donalda Trumpa, ta presja migracyjna zaczęła rosnąć. To zjawisko wyhamowało w czasach COVID-u ze zrozumiałych względów. Pojawiła się nowa choroba, która budziła spory niepokój również wśród imigrantów. Pojawiły się nowe restrykcje, które wprowadził Donald Trump. Pozwalały one na deportację tych, którzy przekroczyli granicę nielegalnie natychmiast, nie dając im możliwości złożenia wniosków azylowych. Oczywiście było to podyktowane względami sanitarnymi. No i wreszcie sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych oczywiście też przestała wyglądać różowo. Bezrobocie z rekordowo niskiego skoczyło do niemal rekordowo wysokiego. Oficjalnie to było bodaj około 15%, natomiast nieoficjalnie mówiło się o tym, że bezrobocie w Stanach Zjednoczonych w tych pierwszych miesiącach pandemii mogło przekroczyć nawet 20% i znaleźć się gdzieś na podobnym poziomie, jak to miało miejsce w czasach wielkiego kryzysu gospodarczego lat 30. Natomiast to zjawisko ograniczenia migracji z powodu pandemii było krótkotrwałe i kiedy tylko COVID-19 przestał straszyć aż tak bardzo, a sytuacja gospodarcza zaczęła się poprawiać, ta presja migracyjna zaczęła znowu rosnąć. I to właśnie zbiegło się z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, ze zwycięstwem Joe Bidena, który jeszcze w kampanii wyborczej bardzo stanowczo krytykował postawę Donalda Trumpa wobec imigracji jako niehumanitarną, zapowiadał zdecydowane zmiany, a nawet kiedy już został prezydentem, bardzo szybko pewne zmiany wprowadził. Między innymi wstrzymał budowę muru granicznego, a także zawiesił tak zwaną politykę Remain in Mexico, która oznaczała, że każdy, kto złoży wniosek azylowy w Stanach Zjednoczonych, będzie musiał oczekiwać na decyzję po meksykańskiej stronie granicy. To, co jest kluczowe z perspektywy tego dzisiejszego problemu, to fakt, że opinia na temat Bidena, zapewne również wśród imigrantów, była taka, iż jest on prezydentem zdecydowanie łagodniejszym wobec nielegalnej imigracji niż to miało miejsce w przypadku Donalda Trumpa. W zderzeniu z tą dynamiką, o której mówiłem wcześniej, która pojawiła się już w 2018, w 2019 roku, doczekaliśmy się bardzo gwałtownego wzrostu nielegalnej imigracji niemal od samego początku prezydentury Bidena. Ten wizerunek zapewne przyczynił się do wzmocnienia tych trendów i co do tego nie ma większych wątpliwości. I to pomimo tego, o czym już kiedyś w podcaście po amerykańsku opowiadałem, że tak naprawdę Biden mimo wszystko zachowywał pewne elementy polityki migracyjnej Trumpa, jak na przykład przez długi czas utrzymywał ten niesławny Title 42, to rozwiązanie, które pozwalało na deportację imigrantów bez możliwości złożenia wniosków azylowych ze względu na warunki sanitarne, ze względu na COVID-19. Ta polityka została zniesiona dopiero w pierwszej połowie 2023 roku. Oczywiście powodem tego działania Bidena był fakt, że ta nielegalna imigracja zaczęła tak szybko rosnąć i potrzebne były jakieś metody, by ją wyhamować. Biden sięgał więc po rozwiązanie wprowadzone już za czasów Donalda Trumpa, czy raczej nie unieważniał go, co ściągało na niego krytykę ze strony progresywnych środowisk w Partii Demokratycznej, progresywnych wyborców, a z drugiej strony mimo wszystko okazywało się narzędziem zbyt słabym, by tą falę nielegalnej imigracji, z którą mamy do czynienia obecnie, zahamować, co pokazuje tak naprawdę ten największy dylemat, przed jakim stanęła administracja Bidena, to znaczy mierzy się obecnie z jedną z największych fal nielegalnej imigracji w ostatnich dekadach w amerykańskiej historii, w ramach której w Stanach Zjednoczonych pojawiają się już nie tylko mieszkańcy Meksyku, nie tylko mieszkańcy właśnie owego północnego trójkąta, o którym wspominałem, ale coraz częściej mieszkańcy Indii, Chin, czy nawet Rosji. Więc aby powstrzymać ten napływ imigrantów, Biden najprawdopodobniej powinien sięgnąć po jeszcze bardziej drastyczne, jeszcze bardziej radykalne środki, tym samym pośrednio przyznając, że przynajmniej część polityki Donalda Trumpa mogłaby się okazać w tej sytuacji skuteczniejsza, czego z oczywistych względów Biden w roku wyborczym robić nie chce. Z drugiej zaś strony nawet taka złagodzona wersja polityki imigracyjnej, którą stosował Donald Trump, ściąga na Bidena gromy ze strony środowisk progresywnych, które uważają, że dalej brakuje tego pierwiastka humanitaryzmu w podejściu do nielegalnej imigracji i tutaj rząd Bidena nie robi wystarczająco dużo. Więc z jednej strony Bidena krytykują republikanie i nie tylko, o czym już zaraz, za zbyt miękką politykę imigracyjną, a z drugiej strony progresywiści krytykują go za politykę zbyt twardą. Oczywiście taka fala nielegalnej imigracji, czy taka skala tego zjawiska przede wszystkim obciąża stany graniczne, takie jak Kalifornia, Arizona, Nowy Meksyk i Teksas. Przede wszystkim Teksas, bo to tam te wzrosty są w ostatnim czasie największe i to właśnie prowadzi nas do sedna problemu, o którym trzeba dzisiaj porozmawiać, czyli do tego napięcia pomiędzy władzami Teksasu, zwłaszcza republikańskim gubernatorem Gregiem Abbottem, a administracją Joe Bidena. Gubernator Abbott jeszcze w 2021 roku, krótko po rozpoczęciu prezydentury Bidena, ogłosił operację Lone Star, czyli no, takie przedsięwzięcie stanu Teksas, by ograniczyć nielegalną imigrację, która jego zdaniem w bardzo istotny sposób zagrażała bezpieczeństwu mieszkańców tego stanu. W ramach tej operacji podjęto cały szereg działań, między innymi zaczęto wznosić bariery lądowe wzdłuż granicy, wzdłuż Rio Grande, zasieki z drutu ostrzowego, które pojawiały się na ziemiach należących do stanu Teksas albo na działkach prywatnych za zgodą ich właścicieli, tak by utrudnić przedostanie się przez granicę tym, którzy chcieliby to zrobić. Oczywiście wybierano takie odcinki granicy, które były najczęściej również wybierane przez nielegalnych imigrantów. No i stąd w centrum uwagi dzisiaj jest miasteczko Eagle Pass, a konkretnie Shelby Park, w tym właśnie miasteczku. Na takich terenach wznoszono owe zasieki z drutu ostrzowego, pojawiały się też zapory pływające. W ramach tej akcji również Teksas postanowił podzielić się problemem imigracji z dużymi amerykańskimi miastami, z Nowym Jorkiem, Chicago, Waszyngtonem. Gubernator Abbott podstawiał autobusy i wysyłał w głąb kraju tych, którzy przekroczyli granicę nielegalnie i czekali na rozpatrzenie swoich wniosków azylowych właśnie do owych dużych miast, tak by ich mieszkańcy również odczuli, jakim problemem dzisiaj w Stanach Zjednoczonych jest nielegalna imigracja, co zresztą faktycznie się stało. Mówiłem już o tym w podcaście po amerykańsku, że na przykład władze stanu Nowy Jork i sam burmistrz Nowego Jorku są bardzo krytyczni wobec Joe Bidena, wskazują na problemy, z jakimi boryka się między innymi miasto Nowy Jork, a z którymi to problemami administracja nie robi ich zdaniem dostatecznie wiele. Abbott twierdzi, że udało się około 100 tysięcy osób przewieźć w głąb kraju. Zresztą ta akcja zyskała bardzo duży prasowy rozgłos. Była historia o autobusach, które przyjechały wprost do rezydencji wiceprezydent Kamali Harris. Była historia z kolei nie z Teksasu, ale z Florydy, gdzie gubernator Ron DeSantis samolotem wysłał nieudokumentowanych imigrantów na Martha's Vineyard, wysepkę, gdzie liberalne elity wschodniego wybrzeża lubią spędzać wolny czas, więc na różny sposób również gubernatorzy, zwłaszcza gubernator Abbott, starali się pokazać i przypomnieć w całym kraju, że ten problem istnieje i zrobili to, wydaje się, dosyć skutecznie, przysparzając dodatkowych problemów administracji. Ale kluczowe z perspektywy dzisiejszej opowieści jest oczywiście to, że Abbott zadecydował o wznoszeniu zapór na granicy oddzielającej Teksas od Meksyku, no i skierował Gwardię Narodową do tego, by wspierała czy miała możliwość chronienia teksańskiej granicy, zatrzymywania tych, którzy przekraczają ją nielegalnie. I tu zaczynają się kluczowe problemy, ponieważ te zapory wzniesione przez stan Teksas utrudniają działanie Straży Granicznej. Utrudniają w tym sensie, że Straż Graniczna niesie również pomoc tym, którzy przekraczają nielegalnie granicę w sytuacjach, kiedy znajdują się oni na przykład w sytuacji zagrażającej życiu, utonięcia na przykład w Rio Grande. W związku z tym zaczęło dochodzić coraz częściej do incydentów przecinania drutu rozstawionego przez stan Teksas, tych wspomnianych zasieków, przez agentów Straży Granicznej i innych agentów federalnych. To oczywiście oburzało mieszkańców Teksasu i władze Teksasu, które skierowały sprawę do sądu, twierdząc, że w ten sposób niszczona jest własność stanu Teksas w postaci tych zasieków, ale także osłabiane jest bezpieczeństwo granicy. Sąd pierwszej instancji najpierw zakazał służbom federalnym niszczenia tego drutu do czasu rozpatrzenia sprawy, ale później rozpatrzył sprawę na niekorzyść Teksasu, uznając, że dowody były niedostateczne i w związku z tym nie widzi sąd racji w tej sprawie po stronie Teksasu. Teksas złożył apelację. Sąd apelacyjny powtórzył działanie sądu pierwszej instancji, to znaczy znowu wprowadził takie zabezpieczenie, by służby federalne nie przecinały owego drutu do czasu rozpatrzenia sprawy. I tutaj sytuacja nabrała tempa, ponieważ na początku stycznia mieliśmy incydent, kiedy to w Rio Grande utonęła kobieta z dwójką dzieci. Władze federalne przekonują, że tej kobiecie można było przynajmniej próbować udzielić pomocy i Straż Graniczna wewnętrzna chciała to zrobić, ale nie pozwoliły zasieki. Nie pozwoliła też Gwardia Narodowa, która nie dopuściła na czas strażników granicznych właśnie w pobliżu brzegu Rio Grande, tak by mogli tej pomocy udzielić. I tak zaczął się ten obecny kryzys. Rząd federalny wystąpił do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z prośbą o możliwość usunięcia tego drutu, tych zasieków, które pojawiły się na granicy, i Sąd Najwyższy w takiej bardzo podzielonej decyzji 5-4 zdecydował, że agenci federalni mogą przecinać, niszczyć ten drut w razie potrzeby. Natomiast nie rozstrzygnął, czy Teksas ma się od czegoś powstrzymywać, czy nie. Dał tylko taką możliwość niszczenia drutu. Ciekawe jest to, że wśród tych sędziów, którzy opowiedzieli się za taką możliwością, był nie tylko prezes Sądu Najwyższego Roberts, ale także nominatka Donalda Trumpa Amy Coney Barrett. W tym momencie jednak stan Teksas stwierdził, że się nie podda. Gubernator Greg Abbott oświadczył, że nie pozwoli na usuwanie tychże zasieków i że Teksas ma konstytucyjne prawo do obrony swojej granicy, z której go to prawa nie zamierza rezygnować. Gubernatora Abbotta wsparli w tym gubernatorzy innych republikańskich stanów, bodaj 25 w takim otwartym oświadczeniu, gdzie również wspominali o tej umowie, która została złamana przez rząd Stanów Zjednoczonych i o konstytucyjnym prawie Teksasu do obrony własnej granicy. Zaraz będę to wszystko szerzej tłumaczył. No i na to oczywiście jeszcze wszedł Donald Trump, który zaczął nawoływać republikańskie stany, by wysyłały swoje gwardie narodowe jako wsparcie dla Teksasu. No więc wyjaśnijmy teraz te rzeczy, które wydają się kluczowe w tym sporze. Czy Teksas rzeczywiście ma konstytucyjne prawo do obrony swojej granicy i z czego to prawo miałoby wynikać? Otóż władze Teksasu powołują się na dwa miejsca w Konstytucji. Najpierw mówią o tym, że rząd federalny nie dopełnił swoich konstytucyjnych obowiązków, ponieważ sekcja 4 artykułu 4 mówi, że Stany Zjednoczone zapewnią każdemu stanowi obronę przed najazdem. No a zdaniem władz Teksasu właśnie z takim najazdem mamy do czynienia. Gubernator Abbott mówi o inwazji na Teksas dokonywanej przez nielegalnych imigrantów. Oprócz tego gubernator Abbott powołuje się też na artykuł 1 Konstytucji, a konkretnie na część sekcji 10, która mówi o tym, że żaden stan tak naprawdę nie może prowadzić własnej polityki zagranicznej, zawierać traktatów, prowadzić wojen, chyba że znajdzie się w sytuacji, kiedy będzie napadnięty albo znajdzie się w niebezpieczeństwie. W takiej sytuacji, w której jakakolwiek zwłoka w obronie granic tego stanu jest niemożliwa. I właśnie z tego zapisu władze Teksasu wysnuwają wniosek, iż Teksas ma to konstytucyjne prawo do obrony, ponieważ a władze federalne nie udzieliły tej osłony i obrony przed napadem, do którego zobowiązuje go je konstytucja, a z drugiej strony władze Teksasu mają właśnie prawo w sytuacji napadu, inwazji, bezpośredniego zagrożenia do obrony własnej granicy. I tutaj trzeba wskazać na dwie interesujące rzeczy. Zacznijmy może od prostszej, to znaczy ten zapis w sekcji 10 artykułu 1 rzeczywiście mówi o takiej sytuacji, w kiedy władze stanowe mogą ruszyć do obrony własnej granicy, nie czekając na władze federalne. Natomiast konstytucjonaliści mówią jasno, chodzi tutaj o sytuację, w której władze stanowe uzupełniają działanie władz federalnych, a nie zastępują działanie władz federalnych. I że zapis ma pewien istotny kontekst historyczny, to znaczy pojawił się w tekście konstytucji w XVIII wieku, w momencie kiedy Stany Zjednoczone miały już liczącą kilka tysięcy kilometrów granicę, a wojsko było bardzo nieznaczne i w związku z tym również przy ówczesnych środkach transportu przerzucenie go na jakiś konkretny odcinek granicy w celu jego obrony mogło trochę zająć i wtedy jak najbardziej uzasadnione wydawało się, że jakaś milicja stanowa może rozpocząć tą obronę pierwsza, po prostu powstrzymując impet wroga, zanim nadejdą siły federalne. Natomiast teraz ta sytuacja wygląda znacząco inaczej i ta interpretacja ze strony gubernatora Abbotta jest nieco naciągana. Natomiast istotna wydaje się też druga kwestia, Czyli to przekonanie, że Teksas ma prawo do tej własnej obrony, ponieważ rząd federalny nie dopełnił swojego konstytucyjnego obowiązku. To jest ciekawe, ponieważ to pokazuje, jakim rozumieniem, jaką interpretacją konstytucji posługują się tutaj władze Teksasu, zresztą nie tylko one, bo również inni gubernatorzy popierający stan Teksas odwoływali się do tego języka w swoim oświadczeniu, mówiąc o pewnej umowie, która została złamana przez władze federalne. To wypływa z takiego założenia, że Stany Zjednoczone tak naprawdę powstały na drodze równorzędnej umowy pomiędzy Stanami a rządem federalnym, że strony mają pewne obowiązki wynikające z tej umowy, no i jeżeli ich nie dopełniają, to umowę można rozwiązać, że Stany mogą ignorować zarządzenia rządu federalnego, jeżeli te stoją w sprzeczności ich zdaniem z zapisami konstytucji, że secesja jest możliwym rozwiązaniem umowy. Oczywiście nie trzeba tłumaczyć, że wszystkie te argumenty były bardzo popularne przed wojną secesyjną i w końcu tą wojną secesyjną właśnie się skończyły. Natomiast czy dzisiaj istnieje taka możliwość i takie ryzyko? Otóż w 1869 roku w sprawie Texas vs. White Sąd Najwyższy powiedział bardzo wyraźnie, że stan Teksas, bo wówczas również chodziło o stan Teksas, nie może odłączyć się od Unii, nawet jeżeli tak zdecyduje. Nie ma takiej możliwości, jest częścią Unii w sposób nierozerwalny. Taką furtką, którą sąd wówczas pozostawił, była albo rebelia, która skądinąd jest nielegalna, albo zgoda wszystkich pozostałych stanów. Można więc dosyć odpowiedzialnie powiedzieć, że dzisiaj Teksas nie może wystąpić ze Stanów Zjednoczonych na drodze pokojowej. Wszystkie stany na pewno się na to nie zgodzą. A na drodze rebelii, cóż, no chyba nie trzeba tłumaczyć, że wobec dysproporcji sił pomiędzy stanem Teksas a rządem federalnym byłoby to absolutne szaleństwo. Skoro zatem niepodległość Teksasu i nowa wojna secesyjna wydają się scenariuszami kompletnie odklejonego od rzeczywistości political fiction, to o co tak naprawdę chodzi w tym obecnym sporze, z którym mamy do czynienia? Oczywiście przede wszystkim chodzi o kryzys imigracyjny, co starałem się pokazać na początku tego podcastu. Kryzys, który jest faktem, który generuje koszty, który generuje problemy, zwłaszcza tym stanom pogranicznym, takim jakim jest stan Teksas. I nie da się wykluczyć, że pobudką do działania gubernatora Abbotta jest przede wszystkim chęć ochrony południowej granicy, chęć ograniczenia tych problemów, z którymi Teksas się musi mierzyć, a także próba wywarcia pewnej presji na rząd federalny, na rząd Bidena, by w kwestii imigracyjnej robił więcej, działał bardziej zdecydowanie. Z drugiej jednak strony wydaje się dosyć oczywiste, że jest to również element pewnej większej politycznej gry. Mamy 2024 rok, rok wyborczy, mamy prezydenta Bidena, który jest prezydentem niepopularnym, a jednym z elementów przyczyniających się do tej niepopularności jest właśnie kryzys na południowej granicy Stanów Zjednoczonych, który to kryzys im dłużej trwa, tym gorzej na Bidena oddziaływuje, a tym bardziej może mobilizować wyborców po stronie Donalda Trumpa, w tym również wyborców, którzy być może w takiej bardziej neutralnej sytuacji byliby od Trumpa dalecy, ale w sytuacji kryzysu granicznego mogą się zastanowić, czy jednak wybór Donalda Trumpa, który zadziała ostrzej, czasem może niehumanitarnie, czasem może w sposób, który wzbudzi krytykę międzynarodową, ale jednak ten konkretny kryzys powstrzyma, nie jest rozwiązaniem na te czasy akceptowalnym. Część wyborców myślę, że może się do tej logiki przychylić i być może też po części na to liczą Republikanie. No i oczywiście nie da się wykluczyć również pewnych względów wizerunkowych. Ten przedłużający się kryzys w jego obecnej postaci będzie działał na korzyść gubernatora Abbotta, który tym Amerykanom, którzy obawiają się dzisiaj nielegalnej imigracji, będzie mógł pokazać w sytuacji tego kryzysu, to właśnie rząd Teksasu zachowywał się odpowiedzialnie, budował zasieki, starał się chronić granice, a to właśnie rząd federalny, administracja Joe Bidena starała się te zasieki niszczyć, otwierać granice szerzej, wpuszczać więcej nielegalnych imigrantów i te obrazki będą szły w świat poprzez amerykańskie media i media społeczne i będą oddziaływać na korzyść Republikanów. To podejrzenie, że istnieje tutaj również pewne polityczne tło, oczywiście potęgują negocjacje, które toczą się w tej chwili w Senacie. W Senacie negocjowana jest ponadpartyjna umowa właśnie dotycząca zmian w prawie imigracyjnym, która wiąże się z szerszym tematem negocjacji wokół pakietu pomocy dla Ukrainy. To jest temat na osobną opowieść i osobny odcinek. te negocjacje są bardzo zaawansowane, są na finiszu, jak podkreślają negocjatorzy. Mogłyby zostać wprowadzone istotne zmiany w amerykańskim prawie imigracyjnym. Joe Biden na przykład ostatnio zasugerował, że te zmiany dałyby mu możliwość całkowitego zamknięcia granicy do czasu rozwiązania kryzysu. Natomiast istnieje jedna bardzo poważna przeszkoda, a właściwie dwie. Po pierwsze, znaczna część republikanów w Izbie Reprezentantów, w tym na przykład speaker Mike Johnson, uważają, że niezależnie od tego, co w tej umowie się znajdzie, ta umowa będzie niedostatecznie ostra, nie pójdzie dostatecznie daleko, a po drugie, przeciwko tej umowie dosyć wyraźnie opowiada się prezydent Donald Trump, który twierdzi, że lepiej nie mieć żadnej umowy, niż mieć złą umowę i że z problemem imigracji poradzi sobie on sam. Co oczywiście oznaczałoby, że dla republikanów w pewnym sensie na rękę jest to, że ten kryzys przedłuży się jeszcze przez jakiś czas i będzie działał negatywnie na notowania rządu Bidena, tak by ułatwić republikańskie zwycięstwo jesienią tego roku, co oczywiście w tym kontekście roku wyborczego jakoś bardzo nie dziwi. Prezydent Biden będzie musiał szukać sposobu, jak dalej radzić sobie z tym kryzysem, a prezydent Biden znajduje się w tej chwili, można powiedzieć, między młotem a kowadłem, bo z jednej strony musi się starać zadowolić tą bardziej progresywną część własnego elektoratu, która oczekuje od niego bardziej humanitarnej polityki imigracyjnej i która już jest wobec niego bardzo krytyczna za wiele rozwiązań, które przyjmował w czasie swojej prezydentury, a z drugiej strony Biden będzie musiał szukać być może jeszcze bardziej radykalnych środków, żeby ten kryzys imigracyjny jakoś uspokoić, ponieważ no, od tego może również zależeć jego perspektywa na drugą kadencję w listopadowych wyborach prezydenckich. Nie jest to dylemat łatwy do rozstrzygnięcia i nie wiadomo, czy prezydent poradzi sobie w tej sytuacji i znajdzie jakąś skuteczną receptę, żeby obydwie krytyczne wobec niego strony zadowolić. Myśląc o tym kontekście wyborczym, nie należy zapominać jeszcze o jednej rzeczy. Już przy okazji poprzednich wyborów w Stanach Zjednoczonych, czy to w 2016, czy w 2020 roku, bardzo aktywna była strona rosyjska, która starała się wpływać na opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych, starając się również destabilizować, zaogniać spory społeczne, potęgować napięcia. I tym razem ta strona rosyjska, być może również inni aktorzy, otrzymują znakomite paliwo do siania dezinformacji, do wzniecania napięć właśnie wokół kryzysu imigracyjnego i już to robią. Rosyjska propaganda od kilku dni zachłystuje się perspektywą nowej wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych i tą dezinformację potęguje tak jak może. Niewykluczone, że to te działania jeszcze się nasilą im bliżej będzie wyborów i oczywiście jeżeli ten kryzys w obecnej postaci będzie dalej trwał. Podsumowując, kryzys imigracyjny jest jak najbardziej realny i jego skala jest bezprecedensowa, przynajmniej jeżeli chodzi o ostatnie kilka dekad. Rząd federalny nie ma jasnego pomysłu, jak sobie z nim poradzić, ponieważ znalazł się w sytuacji, kiedy musi godzić zarówno krytykę tych, którzy chcieliby ostrzejszej polityki imigracyjnej, jak i krytykę tych, którzy chcieliby bardziej humanitarnej polityki imigracyjnej. A jeszcze dodatkowo elementem tego problemu jest sam wizerunek tego rządu, czy też samego prezydenta Bidena, wizerunek, który no, upowszechnił się zapewne również i wśród imigrantów jako tej łagodniejszej twarzy amerykańskiej polityki imigracyjnej i z tym Bidenowi będzie sobie poradzić bardzo trudno. Teksas twierdzi, że ma konstytucyjne prawo do obrony swojej granicy, co jest wątpliwe, naciągane i najprawdopodobniej nie obroniłoby się przed sądem, ale prawdopodobnie wcale nie o to chodzi, żeby ten spór wygrać na drodze sądowej, a raczej na drodze politycznej. Teksas nie ma pokojowej drogi do niepodległości, pomijając oczywiście ten warunek zgody wszystkich stanów, co wydaje się bardzo mało prawdopodobne i w związku z tym niepodległego Teksasu nie zobaczymy. Nie będzie też żadnej wojny secesyjnej, tym, którym ta wizja podziału stanów czerwonych i niebieskich, które ruszą do wojny, wydaje się realna. Przypominam, że w sytuacji prawdziwej wojny secesyjnej z XIX wieku mieliśmy bardzo prosty geograficzny podział na północ i południe. Te stany północne i południowe oddzielała fundamentalna kwestia, kwestia niewolnictwa i systemu gospodarczego, który się z nim wiązał, więc te interesy były wyjątkowo jasno podzielone. No i jeszcze każda ze stron dysponowała jakąś siłą militarną. Te siły może nie były wyrównane, ale jednak były. Stany czerwone i niebieskie, po pierwsze republikańskie i demokratyczne, rządzone przez republikanów i demokratów, są rozrzucone pod terytorium całych Stanów Zjednoczonych. Są bardzo zróżnicowane, więc trudno wskazać na jakiś jeden łączący je interes poza opcją polityczną, która tam aktualnie rządzi. No i warto pamiętać też, że czerwone i niebieskie są one tylko na mapach pokazywanych w telewizyjnych studiach, ponieważ w rzeczywistości w Stanach Czerwonych jest wielu wyborców demokratów, a w Stanach Niebieskich wielu wyborców republikanów. Nawet w bardzo liberalnych stanach jak Kalifornia jest całe mnóstwo wyborców Donalda Trumpa. Niektóre ze stanów przecież są tymi słynnymi stanami wahającymi się, więc tam różnica pomiędzy byciem stanem czerwonym a stanem niebieskim to czasem kilkadziesiąt tysięcy głosów na kilka milionów oddanych. W związku z tym twierdzenie, że stan jest republikański albo demokratyczny, jest absurdalne, jest tylko pewnym daleko idącym uproszczeniem, które może być pomocne, kiedy analizuje się wyniki wyborów, ale nie mówi tak naprawdę nic o tym, jak te stany widzą swój interes i jakby się zachowały w sytuacji, gdyby ktoś próbował rzeczywiście podzielić Stany Zjednoczone na dwie grupy stanów. Ten scenariusz się nie wydarzy, nie ma podstaw dzisiaj do tego, żeby taka wojna secesyjna wybuchła. Rebelia jednego stanu przeciwko innym jest militarnie kompletnie bez sensu. Dysproporcja sił jest tak ogromna, że nawet trudno sobie wyobrazić, co wydarzyłoby się dalej, jak krótki, krwawy i bezsensowny byłby to konflikt. I o tym należy pamiętać, nie ulegać alarmistycznym nagłówkom. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało się tą skomplikowaną materię nieco wam w tym odcinku po amerykańsku rozjaśnić. Jeżeli wam się podobało, jeżeli uważacie, że podcast po amerykańsku dostarcza wam potrzebnej wiedzy o świecie, no to zapraszam do subskrybowania, followowania, oczywiście wspierania podcastu po amerykańsku w serwisie Patronite. Ja nazywam się Andrzej Kochut. Do usłyszenia.